25 tysięcy spalonych książek stanowiło wstęp do wszechobecnej państwowej cenzury i totalnego zrównania z ziemią niemieckiej kultury, ale co gorsza, palenie książek niezależnie od czasu i miejsca oznacza zawsze to samo, bo tam, gdzie książki palą, tam w końcu ludzi będą palić. Praktycznie 90 lat temu place niemieckich miast nocami rozświetlają złowieszcze stosy płonących książek. Na celowniku są rozliczni autorzy, m.in. słynny Erich Maria Remarque, autor tak genialnych pozycji jak Łuk Triumfalny, czy chociażby hit na Netflixie na podstawie jego powieści Na Zachodzie bez zmian. Jego powieść Na Zachodzie bez zmian wywołała furię nazistów, zanim jeszcze doszli do władzy. Opisywała stracone pokolenie okopów I wojny światowej, a dla nazistów Remarque stał się jednym z listopadowych zbrodniarzy, którzy wbili ojczyźnie nóż w plecy. Oczerniano go, kłamano na jego temat, wmawiano ludziom, że nie brał udziału nawet w I wojnie światowej, choć odniósł ciężkie rany w bitwie pod Ypres. Do tego obowiązkowo wmawiano ludziom, że był pochodzenia żydowskiego. Niemieccy studenci uznają między innymi dzieła Remarque'a za nieprawomyślne, szczególnie po tym, jak uznano go za zdrajcę. Warto zaznaczyć, że Remarque'owi udaje się uciec i bezpiecznie trafić do Szwajcarii, przy czym naziści w akcie zemsty na nieuchwytnym autorze mordują jego siostrę. Z początku organizowany jest ogromny marsz z obowiązkowymi według standardów nazistowskich pokazów pochodniami. Młodzi Niemcy z pieśnią na ustach do znudzenia powtarzają jak mantrę słowa o narodzie i przysięgają raz po raz wierność państwu. I tak do momentu pojawienia się na mównicy samego szefa niemieckiej machiny propagandy Józefa Goebbelsa. Jego przemówienia w samym Berlinie wysłuchało aż 40 tysięcy osób. A dzięki temu, że cała uroczystość jest transmitowana drogą radiową w zaciszu swoich domów, miliony Niemców może się przekonać, co Goebbelsowi leży na sercu. A Goebbels doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że gorszą rzeczą od zarazy, o niebo szybciej rozprzestrzeniającą się i o niebo niebezpieczniejszą, jest myśl. Ta, jeśli dostatecznie długo zalęgnie się w mózgu, spowoduje wykiełkowanie niszczycielskiej idei. A państwo nazistowskie nie może sobie pozwolić na swobodną wymianę myśli u obywateli. Szef hitlerowskiej propagandy grzmi z mównicy, że Niemiec przyszłości ma nie być człowiekiem ukształtowanym na podstawie książek, ale ma być człowiekiem charakteru. Z popiołów ksiąg gorszych od zarazy ma zrodzić się Feniks, czyli narodzi się nowy niemiecki duch. Kiedy przemawia, kolejne książki trafiają do ognia, a słup ognia w miarę dorzucania kolejnych autorów rośnie. Z każdym kolejnym nazwiskiem płomienie sięgają coraz bliżej nocnego nieba. A że nazistowski indeks ksiąg zakazanych jest przepełniony sporą ilością pozycji, to i słup ognia jest też spory. Najczęściej zadawanym pytaniem jest, jak mogło do tego wszystkiego dojść? Kto do tego wszystkiego dopuścił? Kiedy wiosna rozkręca się na dobre, w 1933 roku z demokracji weimarskiej tak naprawdę niewiele pozostało. Hitler dekretami rządzi państwem, rozpowszechnia się terror dzięki nazistowskiej, czyli brutalnej policji państwowej, a o konstytucji już nikt nawet nie śmie wspominać. Do świeżo utworzonego pierwszego obozu koncentracyjnego trafiają z początku głównie komuniści. Bojkotowane są żydowskie sklepy, a cały kraj ma być po całości nazistowski, tak wzdłuż jak i wszerz. Okazuje się, że uniwersytety są najzagorzalszymi nacjonalistami chcącymi obalić Republikę Weimarską. Stąd młodzież akademicka łatwo się radykalizuje. Jeśli chodzi o edukację, Hitler wszystko stawia na głowie. Od tej pory grono nauczycielskie nie cieszy się swoim autorytetem. Teraz na piedestale stawiana jest młodzież. Liderów hitlerowskich młodzieżówek ocenia się łagodniej niż inne dzieci. W końcu służą szczytnemu celowi. W szkołach kładziony jest stanowczy nacisk na zdecydowanie nadmierną ilość ćwiczeń fizycznych. I to nie dlatego, że nazistom zależy na rozwinięciu tężyzny fizycznej u młodzieży. Raczej na celu ma maksymalne ogłupianie młodzieży, która wówczas daje się bardzo łatwo manipulować. Studenci domagają się jedynie niemieckiej literatury. Zależy im na tym, by niemieckie teksty były pisane po niemiecku, ale w duchu niemieckim, zgodnie z myślą niemiecką. Bo każdy, kto nie myśli jak Niemiec, jest automatycznie wrogiem. Tym sposobem uniwersytety stają się bastionami tradycji narodowej, z której rzesze studenckie domagają się usunięcia wszystkich pochodzenia żydowskiego, z którego wyruszają do bibliotek i księgarni w całym kraju, aby usunąć wszelkie szkodliwe książki. A księgarze nie upierają się, nie trzeba ich specjalnie naciskać, często chętnie sami wyzbywają się niebezpiecznej literatury. Utarło się przekonanie, że cała akcja związana z paleniem książek była pomysłem samego ministra propagandy. Ale choć Józef Goebbels miał w tym swój udział, to o jego pomyśle nie może być mowy. Za akcję odpowiedzialność ponoszą związki studentów. Ci pisali podania do ministerstwa o wsparcie finansowe dla inicjatywy. I do tego oni skierowali specjalne zaproszenie do ministra, by ten zaszczycił uroczystości swoją obecnością. Ten jednak z początku nie uważa, by pomysł był taki znowuż udany, głównie z jednego względu. Józef Goebbels uchodzi za najbardziej wykształconego nazistę. Ma doktorat z filozofii i tytułowano go Herr Doktor. Problematyczne dla pana ministra są hasła nienawiści kierowane wobec żydowskich wykładowców. W końcu żydowskiemu intelektualizmowi należało powiedzieć dość. Ale pan minister zawsze z szacunkiem wyrażał się na temat swoich wykładowców, a zdobywając doktorat studiował między innymi u żydowskich profesorów. Goebbels z decyzją waha się do momentu, kiedy studenci zaczynają wznosić potężne stosy książek. W tym momencie dojrzewa do decyzji, że jednak warto dołączyć się do tak szczytnego celu. Zjawia się na stołecznym placu o północy. Przemawia, kiedy książki już płoną i zapowiada kres epoki przerafinowanego żydowskiego intelektualizmu, skierowanego przeciw niemieckiemu duchowi. Palone dzieła określa jako duchowy brud i żydowską literaturę brukową. Do podpaleń doszło w aż 30 miastach uniwersyteckich III Rzeszy, a z samej biblioteki Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Berlinie wyniesiono kilkanaście tysięcy tomów. W uroczystościach brali udział uniwersyteccy dygnitarze. Były okolicznościowe przemowy, gdzie wygłaszano dumnie, że wrogowie mogą ich nazywać barbarzyńcami, że nie ma niczego w tym złego. Hitlera ogłoszono narzędziem w rękach stwórcy wszechrzeczy i że są szczęśliwi jedynie ci, którzy są narodowymi socjalistami. W marcu 1933 roku w Niemczech do władzy dochodzi partia nazistowska. Kilka tygodni później, 10 maja, w miastach całego kraju rozpoczyna się akcja symbolicznego palenia książek. Kiedy wybucha II wojna światowa, na liście dzieł szkodliwych, niepożądanych jest aż 4,5 tysiąca pozycji. Często trafia na nią cały dorobek poszczególnych autorów czy wszystkie publikacje danego wydawnictwa. Na listę można trafić z wielu powodów. Może to być żydowskie pochodzenie, pacyfizm, komunistyczne sympatie czy inne opinie niepasujące nazistom. Palone są egzemplarze Konstytucji Weimarskiej. Na stos trafiają dzieła Tomasza Manna, niedawnego noblisty, zwolennika pojednania wersalskich Niemiec z Europą i siłą rzeczy przeciwnika nazistów. Trafiają także dzieła Ernesta Hemingwaya za to, że wyrażają pacyfistyczną, socjalistyczną postawę i że krytykuje teorie rasowe. Na listę zakazanych pozycji trafiają m.in. takie nazwiska jak Bertolt Brecht, Albert Einstein, Karol Marx, Fryderyk Engels, Maksym Gorki, Franz Kafka, Włodzimierz Lenin czy wspomniany już Erich Maria Remarque. Między innymi o tym można przeczytać w genialnej pozycji Prawie wszystko dla zabieganych wydawnictwa Insignis. Książka stanowi skarbnicę wiedzy z szerokiego wachlarza tematycznego, gdzie wiele informacji zaskakuje. Znajdziemy tutaj wszystko, od najodleglejszych galaktyk po dość niejasne pochodzenie lodów bekonowych, wszelkie najdziwniejsze wojny, jakie toczono na świecie i to, czy Harry Potter miałby jakieś szanse ze Spider-Manem. Książka, co i róż, zaskakuje. Stanowi obowiązkową pozycję na liście każdego głodnego wiedzy. Kosmos, historia, geografia, polityka i przyroda. I to wszystko przy świetle potężnych, płonących kozłów. Okrzyknięte jako genialne kompendium stanowi pozycję obowiązkową na półce każdego zadeklarowanego nerda. Zamiast tę książkę spalić, warto ją kupić. Kliknijcie w link pod filmem, aby uzyskać swój egzemplarz już teraz. Prosto z mostu. Pozdrawiam!